studiu wschodnim przenosimy się tematycznie do Rosji. W naszym studiu kolejny gość, dr Eleonora Kirwiel, Wydział Politologii UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A skoro Rosja, to za nami druga tura wyborów na stanowiska gubernatorów spośród 22 regionów, w których w tym roku wybierano gubernatorów. W czterech z nich głosowanie okazało się porażką kandydatów obecnej władzy. I właściwie odkąd w 2012 roku przywrócono te bezpośrednie wybory gubernatorów, no to można powiedzieć, że to wydarzenie bez precedensu. Co takiego się wydarzyło?
No właściwie dobrego sformułowania pan redaktor użył, że to porażka, jeżeli patrzeć przez pryzmat tego, co działo się przez ten okres po zmianach, prawda, po 90 roku, po tych zmianach transformacyjnych. Generalnie rzecz biorąc, trzeba powiedzieć przede wszystkim, że wybory regionalne w Rosji, one mają swoją specyfikę bardzo dużą, dlatego że przez pewien okres czasu były te wybory, które były bezpośrednie wybory. Później przez w latach 90., po 96 roku były to wybory. Nie były to wybory, tylko właśnie miało być przez mianowanie. To przywrócił.
Tak,
wskazanie przez prezydenta i parlament miał tą jego propozycję przegłosować, potwierdzić. Później za czasów Medwiediewa ta sytuacja zmieniła się. Cały czas chodziło przede wszystkim o to, żeby te regiony mieć pod kontrolą, bo tu chodziło o kontrolę, bo tą kontrolę jeszcze w momencie, kiedy Jelcyn zdobył władzę w pierwszych wyborach prezydenckich, bardzo powoli zaczęła rozpraszać się i generalnie trzeba było tą władzę pozyskać z powrotem. To się udało.
Patrząc na obszar, ogromny obszar terytorialnie Rosji, no to wcale nie jest takie łatwe zarządzanie tymi wszystkimi terenami, szczególnie jakby oddalonymi od Moskwy, prawda?
Bardzo trudne, trzeba to powiedzieć jasne. I generalnie rzecz biorąc, oczywiście tutaj właśnie, kiedy Putin przyszedł drugi raz do władzy, zrobił to, że pod pretekstem tego, żeby ustabilizować sytuację w krajach, w tych regionach Kaukazu Północnego, przywrócił możliwość właśnie tego, żeby znowu mianować, że prezydent ma mianować gubernatorów. I to zaczęło znowu funkcjonować i funkcjonować w dużej części kraju. Te wybory właśnie miały być po raz pierwszy od długiego okresu czasu wyborami bezpośrednimi. Co się stało? Przede wszystkim, jeżeli mówimy o Rosji, oczywiście, że to jest pierwszy taki wskaźnik, że władza traci legitymizację. Musimy brać pod uwagę, że to jest system autorytarny. I tu jakby te wyznaczniki są troszeczkę inne niż w systemach demokratycznych. Przede wszystkim oczywiście brak konkurencji to jest pierwsza cecha charakterystyczna tych wyborów. Społeczeństwo jest zmęczone, bo w niektórych regionach gubernatorzy od 20 i dłużej, za czasów Jelcyna, jak zaczęli, prawda, funkcjonują. W kraju mało co się zmieni, w regionie, chodzi mi o kraj, prawda, lokalny, w regionie mało co się zmienia, społeczeństwo jest coraz bardziej zmęczone, jest frustrowane, a nie widać żadnej zmiany tego.
Czyli takie zmęczenie materiału.
Zmęczenie materiału, brak alternatywy, bo opozycja, ta realna opozycja nie jest dopuszczana do wyborów, a brak alternatywy autentycznej.
Bo mamy do czynienia oczywiście z tą taką, bym powiedział, koncesjonowaną opozycją, prawda? I tam jest.
To znaczy właśnie mi chodzi o to, że opozycja, na przykład Sprawiedliwa Rosja, czyli ta opozycja, która mogłaby w regionach tą władzę wziąć i przejąć, i której społeczeństwo, patrząc przez lokalnych liderów, mogłoby zaufać, tej opozycji nie ma w tych wyborach. Jest tylko opozycja, którą władza dopuszcza, czyli komuniści, LDPR. I teraz wychodzi na to, że władza jakby tworzy właśnie, tak jak i na poziomie federalnym, tworzy właśnie tą przestrzeń do tego, żeby na przykład komuniści stali się drugą partią władzy, prawda, albo LDPR, bo na przykład w wyborach na mera Moskwy komuniści zdobyli drugi wynik też, Oczywiście to nie jest dużo, 10%, kiedy prawda, Sobianin od przedstawiciel partii władzy zdobył 70%, ale to jest już pewien wyznacznik tego, gdzie idziemy. Zresztą ludzie na tyle są zmęczeni właśnie tą całą sytuacją we władzy w regionach, że po prostu nie bardzo wiedzą, co robić i na kogo głosować. Stąd to obniżenie właśnie wyników jednej Rosji, gdzie ono straciło 20% praktycznie rzecz biorąc w regionach, a w czterech, tak jak pan powiedział, jest druga tura, co jest precedensem, prawda? To jest właściwie załamanie zaufania do władzy. Tylko tak jak mówię, ludzie nie mają...
W 2015 roku, zdaje się, jeszcze w obwodzie irkuckim wygrał przedstawiciel jakby opozycji kremlowskiej, prawda? Ale to właściwie wtedy to był taki... Wyjątek,
który tworzy regułę, że tak powiem.
Ale wtedy nie było to powtarzalne. Dzisiaj mamy już kilka krajów.
Dzisiaj mamy tendencję pewną, prawda? Tendencję. To nie jest jeszcze zmiana. To jest jakby taka pierwsza jaskółka, która wskazuje na to, że autentycznie ludzie są zmęczeni tą władzą. Jeżeli 2014 rok, prawda, akcja Krym nasz i tak dalej, to wszystko wzrost popularności. Teraz wybory na prezydenta, które mają absolutnie inną specyfikę i dlatego, tak jak mówiliśmy...
Tam jest głosowanie na przywódcę.
Tam jest głosowanie na gwaranta pewnego układu, pewnego bezpieczeństwa, które funkcjonuje i którego każdy boi się, że zostanie w pewien sposób, gdzieś tu zachwiane. Tu zupełnie inna sytuacja. Tu jest jeszcze jeden bardzo istotny element. Właśnie tego kryminału, który w pewien sposób funkcjonuje blisko władzy, gdzie pewne struktury kryminalne mają swoich gubernatorów, swoje tereny, gdzie społeczeństwo widzi, jak to wszystko funkcjonuje i ta władza coraz bardziej się właśnie tak rozprasza. Zresztą właśnie ten kryminał, ci ludzie związani z tym kryminałem, oni coraz bardziej chcą swojego miejsca w tym układzie władzy. I dla nich tak samo gwarantem ich bezpieczeństwa jest Putin.
Ale to też
prezydent właśnie tworzy jakby w ogóle poczucie bezpieczeństwa całego tego systemu. Dlatego jak my mówiliśmy przy wyborach prezydenckich, odejście Putina to wcale nie jest oczywista sprawa, bo to jest układ autorytarny. To jest zagrożenie bezpieczeństwa i dla samego Putina, i dla całego układu, prawda, całego systemu, który funkcjonuje.
Chociaż jakieś takie, bym powiedział, może delikatne zachwianie jest wyczuwalne i ono nawet jakby też odzwierciedla te nastroje, bo przecież w tych wyborach i ludzie wprost z administracji Putina przyjeżdżali wspierać tych kandydatów jednej Rosji. Jak się okazuje, nie udało się tego, nie poskutkowało to.
Dlaczego? Dlatego, że jedna Rosja przede wszystkim jest kojarzona z władzą administracyjną. I ci ludzie, to jest ta administracja, przeciwko której ludzie zagłosowali.
Z jednej strony administracja, z drugiej ogólna też sytuacja społeczna, w ogóle trudna sytuacja gospodarcza Rosji, to jest jedno. Ludzie odczuwają, no ale jeszcze mamy ten czynnik taki, bym powiedział, bardzo bezpośredni, czyli wielka reforma emerytalna.
Na pewno ta wielka reforma emerytalna, pomimo tego, że uważam, że troszkę jej wpływ troszeczkę mitologizuje się. Oczywiście wpływ reformy emerytalnej bezwzględnie, dlatego że trzeba też znać specyfikę właśnie Rosji i byłych krajów Związku Radzieckiego. Państwo rosyjskie to jest państwo, gdzie gwarancje socjalne są bardzo mocno wpisane w konstytucję. Wiek emerytalny 55 i 60 odpowiednio kobiety i mężczyzny był wpisany jeszcze za Chruszczowa, był wprowadzony i funkcjonował do dnia dzisiejszego. I dzisiaj podważenie tego w momencie, kiedy właśnie to poczucie bezpieczeństwa jest coraz mniejsze, kiedy sytuacja gospodarcza jest coraz gorsza, jest bardzo trudnie jakby przyjmowana przez społeczeństwo. To po raz pierwszy widzieliśmy przecież teraz to, że ludzie wyszli na ulicę. Od 2012 roku, praktycznie rzecz biorąc, to nie było na taką skalę większą widoczne. A teraz ludzie wyszli na ulicę, dlatego że właśnie no, to poczucie bezpieczeństwa socjalnego, które dla Rosjan to minimum, że właśnie emerytura daje mi pewną przestrzeń tego, że ja już odpoczywam i państwo już o mnie dba w sensie tym, że prawda, opłaca to ten mój byt, niech w minimalnym stopniu, prawda, to się zabiera.
Tym bardziej, że ta oczekiwana...
To filar bezpieczeństwa tak naprawdę był dla wielu pokoleń.
Tym bardziej, że to ta oczekiwana długość życia w Rosji mężczyzn, to 66 lat zdaje się, więc wiele ludzi po prostu obawia się tego, że oni do tej emerytury nie dożyją, nie doczekają tego zabezpieczenia, które do tej pory zagwarantowane mieli. I to też jakby potęguje, jak rozumiem, te nastroje społeczne.
Na pewno, dlatego, że oczywiście statystyki na poziomie federalnym były, jakby przedstawiali Rosję w szeregu krajów europejskich bardzo blisko, ale rzeczywistość jest na pewno inna i generalnie no, każdy widzi swoje otoczenie i jak to wygląda, prawda, i porównuje to z tym, o czym mówi prezydent na przykład w swoim przemówieniu i dlatego no, na pewno to jest właśnie ten czynnik zagrożenia dla społeczeństwa. I na pewno dlatego wprowadzenie tej reformy, a przede wszystkim zapowiedź głośna, no na pewno szerokim echem odbiła się też na nastrojach społecznych, przede wszystkim właśnie na poczuciu zagrożenia tego, prawda. I to bez dwóch zdań, pomimo tego, że tak jak mówię, tu są inne czynniki, które ja bym powiedziała, mają też takie pierwszorzędne. Ja jeszcze nawet bym nie powiedziała o tym, że społeczeństwo jest przeciwko władzy, tylko chodzi o pewien i że ten proces będzie na przykład pogłębiać się. To Rosja jest specyficznym krajem. I tutaj no tak, pewne procesy, które gdzieś...
Inne proporcje
dokładnie,
trzeba tutaj, mówiąc o
ale
opozycji.
Ale pewien proces stagnacji tego procesu i takiego trwania w tym, on już
jest
się rozpoczął.
Ale to też jest jakiś rodzaj, znowu, znając te proporcje, porażki wizerunkowej administracji Putina i samego prezydenta.
Nie ma teraz tego, jakby tej propagandy sukcesu. Nie ma na czym ją znowu zbudować. Nie ma czegoś takiego spektakularnego, na czym można by było tą propagandę podsycać, prawda? Bo nawet popatrząc teraz właśnie te kanały propagandowe i to jakie tematy podejmuje się. Odgrzewane kotlety, prawda? Tak jak słyszeliśmy w naszej polityce. Czyli co? Ukraina, właśnie
no teraz sprawa
Zachód.
Skripala.
Tak, sprawa Skripala, czyli wszystko to, ale to jest walka z Zachodem, prawda, i ten wizerunek złego Zachodu, który cały czas nam
ale
tutaj,
nie zawsze
prawda,
walka z Zachodem
szyki.
Może być tym paliwem napędowym w
wszystkie
lokalnej,
te,
wewnętrznej
już
polityce.
I wojna na Ukrainie to jest nie jest paliwa, bo społeczeństwo jest zmęczone tym tematem, a wojna trwa. Wojna w Syrii, która też była w pewnym momencie takim paliwem napędowym, też teraz już ten temat coraz bardziej wyczerpuje się. Czyli jakby...
W takim razie, jaką strategię musi przyjąć Putin, jedna Rosja, żeby z tego impasu, powiedzmy, jakiegoś czasowego kryzysu wyjść? No bo tutaj trzeba jednak jakoś spróbować, jak rozumiem.
Na pewno jakieś zwroty akcji będą i będą próbowali, prawda, przedstawiciele administracji tutaj coś wymyśleć, co trudno mi powiedzieć, w jakim kierunku to będzie, dlatego że prognozy, czasami rzeczywistość sama podsuwa nam swoje, prawda, rozwiązania, tak jak na przykład było z Ukrainą, albo jak było z Syrią, prawda, to nie było sama sytuacja jakby wymusiła taki scenariusz, zaproponowała, prawda, jakby taki scenariusz rządzącym na Kremlu i oni wykorzystali tę sytuację. Także jak dla mnie, no, musi zaistnieć jakaś rzeczywistość, którą będzie można w jakiś sposób na swój użytek, prawda, przerobić. Myślę, że
W Jeśli się nadarzy okazja, Putin
na pewno
to
wykorzysta.
Jest jeszcze jeden problem, on raczej wynika z kontekstu jakby międzynarodowego, ale w związku z tym, że jest nie mniej aktualny, to chciałbym go poruszyć, czyli sprawa Olega Sencowa, reżysera pochodzącego z Krymu. W 2015 roku trafił do więzienia, usłyszał wyrok 20 lat kolonii karnej. W maju rozpoczął głodówkę. No właśnie, ostatnio pojawiły się z kolei te doniesienia o możliwych negocjacjach prowadzonych i wymianie Sencowa na innych więźniów, którzy się jakby pojawiają w tych negocjacjach, między innymi no taka dosyć, bym powiedział, szemrana postać, czyli handlarz bronią, Wiktor But się pojawia to nazwisko.
Ja myślę, że to są tylko na razie spekulacje. Jeżeli są jakieś rozmowy, to na pewno o nich nie słyszelibyśmy w taki sposób, dlatego że tak jak było to na przykład z Chodorkowskim, czy prawda, tutaj jeżeli coś zostanie rozstrzygnięte, to na pewno poza tą publicznością, że tak powiem, międzynarodową i tak dalej. Czyli w zaciszu gdzieś zostanie podjęta decyzja. Na razie mam wątpliwości, że ta decyzja zostanie podjęta z prostego względu, ze względu na to, że wojna na Ukrainie trwa. I dopóki ta sprawa nie jest rozwiązana, na pewno władza rosyjska będzie robić wszystko, żeby podtrzymać przy życiu przede wszystkim Sencowa, prawda? No bo to jest ważna sprawa, a druga na pewno nie będzie iść na ustępstwa w sensie właśnie wydania go, bo jeżeli kogoś oskarża się o terroryzm, taki zarzut jest podstawiony i udowodniony, prawda, za to jest osadzony Sencow. Jeżeli właśnie ten główny zarzut jest terroryzm, jeżeli Putin mówi na forum publicznym, że przecież nie możemy jego zwolnić tylko dlatego, że on jest reżyserem, prawda, a on pojedzie i znowu będzie prowadzić działalność terrorystyczną, to oznacza, że no musi zaistnieć jakieś czynniki bardzo istotne, też właśnie w przestrzeni tego konfliktu, żeby to się zmieniło. Nie wierzę, że to będzie szybko i że to nastąpi w jakiejś bliższej rzeczywistości, bliższej przyszłości.
Mimo tego, że protestuje właściwie, można powiedzieć, cały świat. Mamy niedawną decyzję władz Paryża, które nadały honorowe obywatelstwo Sencowowi. Mamy chociażby w Polsce i mamy w ogóle całą akcję taką, prawda, artystów, znanych osób, które domagają się uwolnienia Sencowa. No w Polsce Lech Wałęsa, laureat pokojowego Nobla, jakby też tego się domaga, no ale świat patrzy i tak naprawdę ten los Sencowa nie wydaje się być jakiś łaskawy specjalnie, jeśli chodzi o przyszłość jego.
Na pewno nie, ale świat jest zagrożeniem dla Rosji. I to, co świat myśli, to nie obowiązkowo jest, ja mówię z perspektywy, prawda, polityki wewnętrznej. Ona jest, dyktuje pewne rozwiązania zewnętrzne w Rosji. I dlatego to, co myśli, w jaki sposób podchodzi do tej sprawy świat, to jest absolutnie drugorzędna sprawa. Ważne jest to, że on jest... To było bardzo pokazowe działanie, to był bardzo pokazowy proces, żeby pewne rzeczy jakby udowodnić i pokazać całemu społeczeństwu. To był tak naprawdę właśnie sąd nad Ukrainą.
Tak. Dopóki Sencow jest potrzebny Putinowi, to tak będzie po prostu.
Tak jest, to jest sprawa symboliczna, ten proces Sencowa i dlatego w tej sprawie, w tej rozgrywce rosyjsko-ukraińskiej, dlatego uważam, że nie ma na razie takiej możliwości, żeby Putin w tej kwestii ustąpił.
Jak ta sprawa będzie się rozwijać, będziemy to oczywiście śledzić i będziemy do tego wracać bez wątpienia na naszej antenie i w naszym programie. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Eleonora Kirwiel z Wydziału Politologii UMCS była gościem Studia Wschodniego. Bardzo
dziękuję.
A w naszym programie to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołofit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę. Po godzinie 14:00.